Siostry i bracia, dzisiejsza niedziela rozpoczyna takie dni w liturgii, gdzie bardzo często będziemy słyszeć słowo Betlejem, zwłaszcza podczas mszy pasterskiej i w ogóle w święta Bożego Narodzenia. Prorok Michał dzisiaj Kościół wybiera to czytanie z księgi proroka Michała, przywołując to właśnie miejsce, w którym się narodzi Zbawiciel. Pewnie większość z Was wie, że słowo Betlejem oznacza dom chleba. I chciałbym, żebyśmy zatrzymali się troszkę właśnie przy tym obrazie, jaki dzisiaj nam towarzyszy w tym miejscu. Bo ta kaplica jest w sposób szczególny domem chleba. Co można powiedzieć o tym Betlejem Efrata, przynajmniej co mówi prorok Michał? No mówi, że to jest miejsce najmniejsze wśród plemion ludzkich. Coś kompletnie nic nieznaczącego. A za chwilkę to samo będzie powiedziane o Nazarecie. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? A obydwa miejsca dotyczą właśnie Zbawiciela, Mesjasza, tego, który ma władzę nad wszystkim, na niebie i ziemi. Więc ta zbieżność jest dla nas istotna i tak prowadzi nas Słowo Boże. To, co jest nieskończone, nieskończona miłość Pana Boga, która staje się człowiekiem, wybiera w ogóle nic nie znaczące miejsce, aby objawić swoją prawdziwą naturę i swoją chwałę. Prorok Michał mówi, że ten, który przyjdzie z mocą Pańską w majestacie imienia Pana Boga swego, rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi i on będzie pokojem. Myślę, że to chyba nie jest przesada, żebyśmy zestawili te dwa obrazy. To miejsce, na którym się znajdujemy jeszcze tak 3 lata temu, czy troszeczkę więcej, zanim powstała decyzja o budowie kaplicy, nic nie znaczyło. Kiedyś tu mieszkała rodzina, ruiny domu, a Pan Bóg wskazał to miejsce jako miejsce, w którym chce zamieszkać i będzie okazywał swoją moc. Moc miłości i miłosierdzia. Jeśli poszlibyśmy tropem tego, że Pan Bóg wybiera to, co nic nie znaczy, aby objawić swoją nieskończoną miłość i by mogła działać Jego moc, możemy spokojnie przywołać dwie bohaterki dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Elżbieta, niepłodna kobieta, nic nieznacząca. Jedna z tysięcy wtedy na ziemi izraelskiej. I Maryja, nastolatka, która żyje w zupełnej cichości, wręcz na krańcu świata. I właśnie do takich kobiet przychodzi Bóg ze swoją ofertą, to znaczy ze swoim słowem. Ewangelista Jan zawołał, będziemy to słyszeć już niedługo, możemy sami doczytać w proroku Ewangelii. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. To słowo stało się ciałem w łonie Maryi w sposób szczególny, ale przecież to słowo stało się ciałem też w łonie Elżbiety, bo to Jan Chrzciciel przygotuje drogę tam, który przychodzi właśnie jako Zbawiciel świata. Może w ten ciąg historyczny powinniśmy wpisać właśnie nasze spotkanie i nasze serca. I te chwile, które tu spędzamy na adoracji, w tym miejscu, w tym domu chleba, z tymi sercami, które mamy do dyspozycji. Z tą wiarą, która została wlana w nasze serca. I tutaj możemy otrzymać coś, co mocno wybrzmiewa dzisiaj w słowach Elżbiety skierowanych do Maryi. Błogosławiona jesteś. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Jak wiecie, te słowa stały się narodzeniem modlitwy, którą odmawiamy, jak sądzę, codziennie. Pozdrowienia anielskiego. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony jest owoc Twojego łona. Podziękujmy dzisiaj za tą drogę, którą przeszliśmy wraz z tym miejscem w naszej wierze. Podziękujmy za chwile, w których rzeczywiście Chrystus rodził się w nas na nowo. Najważniejszą taką chwilą jest oczywiście Eucharystia, zjednoczenie w Komunii Świętej z naszym Panem. Ale zaraz potem jest ta chwila, w której możemy zjednoczyć się z Chrystusem przez adorację, przez miłość, przez pozwolenie Mu, żeby zamieszkał w naszych sercach, przez przyjęcie Go na nowo do życia. Święta Bożego Narodzenia to są święta nowego początku, jakie Bóg ustanowił w historii ludzkości. Oto w Chrystusie każdy ma nowy początek, jeśli tylko przyjmie przez wiarę, jeśli pozwoli, żeby On zapanował nad jego grzechem. Nowy początek ma każdy, kto przyjmie Jego Słowo. Słowo, które kieruje Bóg z głębi swego serca, aby w nas zamieszkało, abyśmy się stali podobni do Chrystusa. Aby w nas zaczęło się coś nowego. Jak wiecie, to modlimy się w sposób szczególny za małżeństwa i rodzinę, ponieważ to jest początek życia każdego z nas, to jest początek życia każdego człowieka. Przepraszam za to porównanie, jeśli nawet małżonkowie, którzy nie mogą mieć dzieci, zdecydują się na pomnażanie życia w procedurze in vitro, która nie ma nic wspólnego z miłością, jest w oczywisty sposób wbrew Bożym planom, to jednak Bóg nawet do takich dzieci się przyznaje i te dzieci potrzebują nowego początku w małżeństwie rodziny. A jeszcze bardziej potrzebują nowego początku po prostu w miłości. Pojawia się więc to kluczowe pytanie. Czy umiemy kochać? Czy umiemy przyjąć nowe życie z miłości? To jest pytanie najpierw do małżonków, do rodziców. Ale przecież to pytanie dotyczy nas jako Kościoła, nas jako wspólnot wierzących. Czy umiemy siebie nawzajem przyjmować z miłości? Ukochani, to jest może ten nowy początek, który każdy z nas może doświadczać na Eucharystii i na adoracji. Ta modlitwa w tym domu chleba, przy tym żywym chlebie jest ważna, bo rzeczywiście Bóg chce przyjść do nas tak samo, jak przyszedł do Elżbiety, jak przyszedł do Maryi. I chce, żebyśmy najpierw przyjęli błogosławieństwo, żebyśmy usłyszeli słowo błogosławieństwo od Boga do nas osobiście skierowane. A następnie byśmy to błogosławieństwo przekazali innym. Błogosławieństwo słowami i błogosławieństwo też bez słów. W ostateczności Bóg też zaprasza nas, żebyśmy tą miłością otoczyli nie tylko tych, którzy nam dobrze życzą i są dla nas mili i sympatyczni. Może największym sprawdzianem, czy naprawdę Bóg się w nas rodzi, jest to, czy będziemy w stanie popatrzeć z miłością na tych, którzy nas odrzucają, mówią źle na nas, jak my wiemy, którzy są dla nas mało sympatyczni, może których nie lubimy. Jak sądzę, taki cud przemiany, uzdrowienia serca i przyjęcia błogosławieństwa, przekazania go również dokonał się nieraz podczas naszych prac, waszych prac. Bo właśnie w tym miejscu. Całą tą frustrację, którą nieraz nosimy w sercu z powodu relacji do drugiego człowieka, zwłaszcza tego najbliższego w małżeństwie czy rodzinie, tu możemy oddać coś sobie. W każdej godzinie pracy możemy oddać to, co nas przerasta, to, co jest bólem, po to, aby Chrystus mógł to wziąć na siebie, a my byśmy mogli wziąć Jego błogosławieństwo i przekazać go innym, chociażby spojrzeć na drugiego człowieka z miłości, z błogosławieństwa, nawet jeśli to wewnętrznie bardzo dużo kosztuje. Kochani, więc w tym domu chleba urodzimy się na nowo. Godzina czy chwile adoracji są bezcenne, bo rzeczywiście Bóg się w nas rodzi. Jeśli chcemy tu z Nim pobyć troszkę. Pozwólcie na, tak tytułem podsumowania, na świadectwo pewnego człowieka. Nazywa się Pascal Pignon. Wraz ze swoją żoną Marią Anik należą do grona założycieli francuskiej wspólnoty też oznaczącej nazwę Chleb Życia. Jak wiecie, Pana Jezusa w tym fresku nazwaliśmy Jezus Chleb Życia. Pascal był człowiekiem z marginesu, porzucił w młodości kościół, rozpoczął życie wśród narkomanów, alkoholików. Jego pasją były religie wschodu. Ale pewnego dnia spotkał ludzi, którzy byli świadkami miłości w tej wcielonej w Chrystusie Jezusie. I przy nich przeżył również coś, co go pociągnęło w kierunku Boga. Zobaczył w nich radykalne nawrócenie. Taką decyzję, by rzeczywiście wszystko było Jezusowi poddane, żeby Jezus był w centrum życia. Chcąc sprawdzić, czy ich przeżycie, poddanie się Bogu jest autentyczne, udał się za ich radą do wspólnoty małych braci Karola de Foucault. Wspólnoty, która całe swoje życie koncentruje wokół charyzmy, wokół adoracji. I Pascal Pignon wspomina: nigdy nie widziałem wystawionego Najświętszego Sakramentu. Nie brałem udziału w żadnej adoracji. Nigdy nie widziałem żadnej procesji eucharystycznej. Wyrosłem w okresie, kiedy niezbyt praktykowano takie rzeczy, więc nic nie wiedziałem o kulcie Najświętszego Sakramentu. A gdy byłem w tej wspólnocie razem z braćmi, pochyliłem się czołem do ziemi przed Najświętszym Sakramentem, po czym zastygłem. Nie tyle z przeżyć mistycznych, co ze zdziwienia z tej praktyki. W chwili, w której się wyprostowałem, dane mi było ujrzeć oblicze Chrystusa, ukrytego pod postacią eucharystycznego chleba. Mój katolicyzm pochodzi z tej jednej chwili. Stałem się do głębi katoliki już bez żadnych oporów. Paska odnalazł Chrystusa i wiarę w Niego przed Najświętszym Sakramentem. Narodził się do nowej. Narodził się do nowej drogi życia i nowego patrzenia na siebie i na świat. Nie musimy mieć aż tak mocnych przeżyć mistycznych, chociaż Wam szczerze tego życzę. Ale wystarczy ta decyzja, aby być przy Chrystusie, być z Nim, być w Nim i być dla Niego.